Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest, Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A zaczynamy dzisiaj od twardych danych. Produkcja przemysłowa w październiku tego roku wzrosła o 4,7% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10%, podał Główny Urząd Statystyczny, to dane z wczoraj. To znacznie więcej niż przewidywali analitycy, bo oni spodziewali się wzrostu produkcji w październiku o 1,7% rok do roku i miesiąc do miesiąca o 6,5%. A przed chwilą przyszły też dane z Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie sprzedaży detalicznej. No i ona w cenach stałych w październiku wzrosła o 1,3% w ujęciu rocznym, a w miesięcznym o 7,8% podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 2,3%. Czy Państwa zdaniem, tak jak jesteście wszyscy Państwo uczestnikami rynku gospodarczego, można myśleć, że najgorsze już za nami i teraz będzie tylko lepiej, bo jak z kolei spojrzymy na naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy, no to tam cienko wygląda sytuacja, dosyć bym powiedziała przerażająco, zważywszy, że to nasz największy partner biznesowo-handlowy.
No tak, biorąc pod uwagę wzrost ponad 10%, przypatrując się w zeszłym roku, w październiku, a propos wzrostu produkcji, oraz tego tempa we wrześniu, jeżeli chodzi o ceny, czyli to minus 3%, to ten skok, który widzimy w październiku, wydaje się korzystny oraz no, można domniemać, że jak gdyby ten polski rynek no, wychodzi z takiego okresu stagnacji. Poza tym no, ten 10% różnicy, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że październik w tym roku był jeden dzień dłuższy, no to tak naturalnie te 4% można sobie doliczyć przez ten jeden dzień. I jak gdyby zwracając uwagę na fakt, iż polityka naszego państwa zmierza ku temu, żeby jeszcze kolejny dzień wolny był od pracy w grudniu,
no, w Wigilię,
tak, sam
ale
fakt,
nie w najbliższą,
że te rynki jak gdyby są troszeczkę tym sterowane, czyli ilością przepracowanych dni w miesiącu, no można domniemać, że wzrost jest dla nas korzystny, biorąc pod uwagę zamierzenia rządu o zmniejszenie jak gdyby miesiąca pracy w miesiącu grudzień.
Mhm. Ja mam takie wrażenie,
Agnieszka Rodak,
jeżeli mogę, że cyfry swoje, a rynek swoje. I niejednokrotnie takie wrażenie mam, kiedy omawiamy różnego rodzaju dane czy statystyki, ponieważ biorąc pod uwagę chociażby to, że fabryka szwedzka Northvolt w Gdańsku zamyka się po roku w zasadzie. Oni się uruchomili produkcję w 2023 roku i sytuacja na rynku motoryzacyjnym i zapotrzebowanie na baterie tak gwałtownie spadło, że nie widzą szansy, żeby dalej kontynuować produkcję. Wiemy, że Intel zwalnia ludzi. Nasi inwestorzy w strefie przemysłowej w dużej większości przesuwali swoje inwestycje na rok kolejny. Nie wiem, czy rzeczywiście te dane odzwierciedlają rzeczywistość, bo obserwacja rynku takiego, który widzimy na co dzień w rozmowach z inwestorami, pokazuje coś skrajnie innego. Trochę się nawet zaczynamy niepokoić o ten trend, bo chcielibyśmy, żeby inwestycje ruszyły jak najszybciej. To też jest dobrze dla nas widzieć, że nowe zakłady produkcyjne rosną, uruchamiają swoje działalności, ale tak się nie dzieje. Co prawda, zwiększyła się liczba wydawanych pozwoleń na budowę, jeśli chodzi o nowe inwestycje. Mówię tutaj o naszej strefie przemysłowej. Natomiast jeśli chodzi o same twarde plany inwestycyjne, one nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, jeśli chodzi o jakieś tempo przyspieszenia. Wręcz przeciwnie, jesteśmy proszeni o przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, który jest zagwarantowany umownie. Więc my obserwujemy troszeczkę z niepokojem to, co się dzieje nadal. Nie wydaje mi się do końca, że się odbiliśmy.
Mm-hmm. Andrzej Bojanowski, z punktu widzenia prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich, też ma pan z wieloma kontrahentami do czynienia. To jak to wygląda?
Znaczy, no, przede wszystkim z punktu widzenia targów to nawet nie jest to zagrożeniem chyba strasznym, kiedy następuje pewne spowolnienie, bo to jest zachęta do tego, żeby uruchamiać swoje narzędzia marketingowe, a my jesteśmy niczym innym jak narzędziem marketingowym, ale wracając jakby do pytania podstawowego, to ja nie jestem optymistą. Niestety, ale to może trochę wynika z mojego wykształcenia i zawodu, no bo jestem finansistą, a tam analiza ryzyka to podstawowa cecha i charakterystyka tego zawodu. Natomiast wydaje mi się, że jednak bardzo to, co pani redaktor na co zwróciła uwagę, bardzo duża zależność od gospodarki niemieckiej. Tam już nie tylko przemysł motoryzacyjny, ale wczoraj czytaliśmy ThyssenKrupp, 11 chyba tysięcy osób przewidywało do redukcji, część zakładów do sprzedaży, chyba dwa i to duże jedno.
W Gdańsku jest Centrum Usług Wspólnych.
Tak, no myślę, że jeszcze akurat Centrum Usług Wspólnych na razie pewnie zostanie, aczkolwiek ja bym też nie był nadmiernym optymistą, ponieważ od początku, kiedy rozwijaliśmy ten obszar biznesu, wiedzieliśmy, że to prawdopodobnie może się kiedyś skończyć, no bo Centrum Usług Wspólnych przesuwa się zawsze w to miejsce, w którym koszt osobowy jest w miarę niski, no i poziom wykształcenia dosyć wysoki i adekwatny do oczekiwań klientów. My posiadaliśmy te cechy, no ale w ostatnich latach minimalna pensja w górę, oczekiwania wtedy naturalne w wynagrodzeniach w górę, no bo to każdy przelicza siebie w stosunku do minimalnej pensji i w związku z tym presja na wynagrodzenia, co powoduje, że były pewne zachwiania moim zdaniem na rynku i co widać wyraźnie, no dzisiaj na rynku usług informatycznych i około informatycznych, zaczynamy odczuwać pewien trend, który wydawał się niewyobrażalny. Jeszcze myślę dwa lata temu, trzy lata temu nikt nie myślał, że informatycy mogą mieć problem z zatrudnieniem. Oczywiście to nie jest chyba problem tego, że nie ma pracy dla informatyków, jest problem przewartościowania swojej pracy, czyli znalezienia się znowu w punkcie równowagi rynku. Informatycy wierzyli w to, że mogą zarabiać dziesiątki tysięcy złotych. Dzisiaj prawdopodobnie będą musieli okroić swoje ambicje i pewnie chwila dłuższa poszukiwań pracy spowoduje ten pewien ruch na tej krzywej podażowej, tak? No bo popyt myślę, że jest, no bo akurat informatyzacja postępuje. Natomiast nie wszystkich stać na to, żeby płacić 10 tysięcy złotych za tego typu usługi. Ja myślę, że bardzo ważnym elementem, tu panie zwróciły na to uwagę wcześniej, jest jednak wskaźnik PMI. I on jest jakby kluczowy. I jego drgnięcie, i jego kierunek, i trend idący w dobrym akurat, w dobrą stronę, może dawać pewne poczucie, że może nie jest aż tak źle, jakby wynikało przez pierwszą analizę jakby otoczenia. Natomiast myślę, że on jest też mocno związany ze zmianami władzy, on jest też mocno związany z planami inwestycyjnymi, również publicznymi. No i pytanie, na ile one będą realnie wdrażane i realizowane. Przed nami kolejne wybory, czyli kolejna dyskusja i właściwie szukanie tematów obok, niekoniecznie gospodarczych, a wybory prezydenckie mają to do siebie, że tam o gospodarce się bardzo mało mówi, no bo prezydent też nie ma żadnych ku temu uprawnień, żeby wpływać na tę gospodarkę. Więc myślę, że tutaj jest bardzo dużo takich lekkich znaków zapytania z pewną tendencją może pozytywną właśnie w tym takim odczuciu. Ja myślę, że energetyka to jest jakby dla nas dzisiaj klucz. I to słowo klucz, i branża klucz, i biznes klucz. I na koniec pytanie tylko, czy będzie tylko opowieścią, czy będzie faktem?
O rany.
Ja chciałabym dodać, że ja akurat optymistycznie na to inaczej patrzę ze względu na produkcję i przemysł, ponieważ ja jestem przedstawicielem branży obronnej i zbrojeniowej. Więc w obliczu dzisiejszych wyzwań i chociażby on w ochrony, czy to infrastruktury przemysłowej, czy mówimy tutaj o obronności
czyli o współpracy z wojskiem, to ten rozwój ma się naprawdę bardzo dobrze. Zwróciła pani tutaj państwo uwagę na grupę Thyssen i jak gdyby sama grupa Thyssen ma bardzo szeroki zakres, ale jeżeli chodzi o te rynki obronne, to tutaj sprawuje się bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób działa grupa Thyssen w rynku obronnym, to właściwie nie posiadają infrastruktury. Oni współpracują i swoje zlecenia mają na zewnątrz, nawet budując okręty. Do tego kooperacyjnie wynajmują stocznie, nie mają własnej stoczni, a są jednymi z najlepszych jak gdyby w tych budowach okrętów, na przykład fregat czy jednostek podwodnych. Mówimy też o programach okrętów podwodnych. Ja jako przedstawiciel Advanced Protection Systems no jesteśmy tak naprawdę nastawieni w 2025 roku na jak gdyby umacnianie tych kontaktów i związków, jak gdyby rosnące zapotrzebowanie na ochronę infrastruktury krytycznej, tutaj tak jak tutaj pani i pan wspomnieli, energetyce czy ochrona portów czy innych wrażliwych elementów, już nie wspominając o obronności, i mamy takie przykłady chociażby naszych produktów w Ukrainie. Dokładnie tak.
A czy te bardzo minorowe nastroje, mimo lepszych danych pojawiających się z gospodarki, na ile one mogą poprawić się od nowego roku, bo wiemy, że pod choinkę dostaniemy spory zasób pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach KPO. Mówi się, że 2025 rok to taki rok będzie niesamowicie inwestycyjny, że będziemy budować, inwestować. Czy to nie poprawi tych nastrojów?
Oczywiście, że poprawi, dlatego że zawsze inwestycje publiczne, czy z udziałem jakiejś subwencji, dotacji ze środków publicznych, pobudzają rynek. To jest naturalne. Natomiast chciałabym się odnieść jeszcze do obronności. Faktycznie wiadomo, że niektóre branże przeżywają w tej chwili swój boom inwestycyjny, tak, czy jakieś takie szerszą koniunkturę, bo chociażby ostatnio się przetacza dyskusja odnośnie morskich farm wiatrowych na Bałtyku jako infrastruktury krytycznej. Czyim zadaniem będzie ochrona tej infrastruktury? Czy to będzie zadanie państwa, czy to będzie zadanie inwestorów? A kto w procesie budowy zadba o broń chemiczną, która jest na dnie Bałtyku? Dużo takich tematów się przetacza u nas. Wiadomo, jesteśmy w sytuacji geopolitycznej, jakiej jesteśmy. I tutaj akurat nic dziwnego. Natomiast miejmy nadzieję, że to uruchomienie KPO i tych inwestycji publicznych pobudzi PKB, pobudzi polskie małe, średnie przedsiębiorstwa, ponieważ tutaj też słyszymy, z jakimi problemami się borykają, chociażby jeśli chodzi o nadal brak regulacji odnośnie składki zdrowotnej, czy odnośnie wprowadzenia przepisów ESG. Wczoraj o tym rozmawialiśmy na konferencji u pani mecenas Agnieszki Majewskiej, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, że nowe przepisy ESG, które weszły i które w teorii nie dotyczą małych i średnich przedsiębiorców, jednak ich dotyczą już w tej chwili.
Pośrednio przynajmniej.
Pośrednio, ponieważ oni są w łańcuchu wartości dużych firm. W związku z tym można liczyć, że uruchomienie KPO wspomoże działalność też tych małych, średnich przedsiębiorców, a nie tylko tych dużych.
A świadomość w sprawie ESG nie tylko w dużych jest marna, z tego co też często tutaj
bardzo marna. Wczoraj mówiliśmy nawet o tym, że instrukcja, jak opracować dokumentację ESG, liczy 62 strony. W związku z tym wyobraźcie sobie państwo małego przedsiębiorcę, który musi przez to przebrnąć.
Ja mam wątpliwości co do KPO. Znaczy, i to nie dlatego, że, bo tu się zgadzam, że oczywiście każda inwestycja publiczna, ona jest motorem napędowym, natomiast ja uważam, że te pieniądze już są w dużej mierze rozdysponowane. Znaczy, jeśli mielibyśmy rozpoczynać projekty inwestycyjne w przyszłym roku, a o tym mówimy, to tak naprawdę nie będą zrealizowane i nie będzie można rozliczyć tego z KPO. Więc tak naprawdę będziemy je przesuwać tam, gdzie mamy tak naprawdę już zaangażowanie poczynione. I czyli właściwie albo wydane już pieniądze budżetowe, które były prefinansowane przez PFR albo inne instytucje i w konsekwencji naprawdę możemy wielu tych złotówek, które będą z euro pochodziły z Unii Europejskiej, nie zobaczyć w biznesie, bo one już po prostu dzisiaj mamy trochę ich efekty. Natomiast ja zgadzam się, że jakby ten ruch w biznesie szczególnie stoczniowym i szeroko rozumianym militarnym jest szansą. Tylko ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie te nasze szanse wykorzystywać, bo różnie to nam wychodziło w historii. Patrzę przez pryzmat rozwoju tego biznesu stoczniowego i nie wiem, no i projekt Kormoran, no on się kończy. Za chwilę, tak? Program, który no, spowodował, że staliśmy się dosyć rozpoznawalnym państwem, jeśli chodzi o produkcję tego typu jednostek, okrętów, ale czy my jesteśmy w stanie pomóc naszemu szeroko rozumianemu biznesowi militarnemu ulokować na inne rynki? A są takie rynki? Nie wiem. Nie jestem do końca do tego pewien. Mam nadzieję, że Baltexpo będzie jednym z takich wydarzeń, które pomoże i że pomożemy ściągnąć potencjalnych nabywców. Mnie niepokoją na przykład dane dotyczące przemysłu stoczniowego, który dzisiaj znowu ma szansę i duże możliwości dzięki właśnie pomysłowi i wierzę w to, że rozsądnemu rozdysponowaniu sił i środków do zabezpieczenia tej infrastruktury krytycznej energetycznej, która jest związana od offshore windu, kończąc na, nie wiem, elektrowni atomowej chociażby, czy portach i terminalach morskich, które są teraz rozbudowywane i budowane. Natomiast z drugiej strony czytamy, że Chińczycy przyjęli kolejne założenia o wzroście potencjału produkcji przemysłu stoczniowego 80% w stosunku do dzisiejszego, właściwie już dominującego na świecie.
To jest nie do wyobrażenia.
Znaczy, to jest do wyobrażenia. To jest do wyobrażenia no dokładnie w ten sposób,
przerażało,
że będzie zamknięty przemysł stoczniowy w Europie.
No nie zupełnie. Ja się nie mogę z tym zgodzić, bo skoro już zostałam wywołana tutaj przez przemysł stoczniowy, jak gdyby jest mi bardzo bliski i ostatnie lata no, sama brałam udział w budowie czy to kormoranów, czy jednostek pomocniczych dla marynarki wojennej. Brałam też udział w dużym programie o kryptonimie Miecznik, to dzisiaj mamy do wybudowania jeszcze kolejne kormorany, czyli 3. Budujemy również dla Polski, dla zbrojenia Polski z firmą Saab w Polsce w grupie remontowa kolejne jednostki o kryptonimie Delfin. Budujemy albo będziemy budować kolejną jednostkę ratownik. Jesteśmy w programie Orka. Ponadto przy rynku cywilnym stoczni Carstensen cały czas buduje i wciąż są zamówienia. Christ buduje jednostki niesamowicie skomplikowane. Oczywiście nie jest to, nie są to okręty, nie są to w pełni wyposażone pasażerskie statki, które buduje na przykład grupa remontowa, ale Christ jest specjalistą w takich jednostkach specjalnych i bardzo dużo się o tym mówi. Natomiast no, nigdy nie będziemy mieli, nie będziemy Chinami i wiemy, że tam jak gdyby koszt roboczogodziny jest troszeczkę niższy, dostęp do materiałów jest z korzyścią.
Koszty energii są niższe.
Koszty energii.
No i wsparcie państwa przede wszystkim.
No i zamówienia z Rosji, tak? To też jest na budowę tych jednostek i stąd takie ogłoszenia, ale weźmy też pod uwagę Stany Zjednoczone, które również określiły sobie bardzo dużą liczbę jednostek, które wybudują w najbliższym czasie. A biorąc pod uwagę Stany Zjednoczone, budują również w Europie.
I też subwencjonują tak stocznie, a my ich nie subwencjonujemy. I to jest właśnie jeszcze ten moment, który ja uważam, że jest dla nas bardzo niebezpieczny.
Znaczy subwencjonujemy, ponieważ mamy jednostki, mamy stocznie również Skarbu Państwa. Są to dwie stocznie. Jest to, mówimy tutaj o naszym Bałtyku, czyli jest to Nauta i stocznia PGZ Stocznia Wojenna. I te otrzymują subwencje. A tutaj wracając jeszcze do rynków i tego, jak przemysł wzrósł w Polsce z zeszłego roku, no to biorąc pod uwagę 34 branż przemysłowych, 24 odniosły w porównaniu z zeszłym rokiem, to jest wzrost.
Agnieszka Rodak, Joanna Rengwelska, Andrzej Bojanowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest, Joanna Rengwelska, program menadżer w APS, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo. To jeszcze przy okazji danych sprzed przerwy gospodarczych chciałam podpytać państwa, bo kończy się rok, no i jakie plany na przyszłość Invest Rumia, Międzynarodowe Targi Gdańskie czy APS, o tyle, o ile będzie można mówić, bo rozumiem, że jak z wojskiem sprawy związane, to może nie o wszystkim. Międzynarodowe Targi Gdańskie.
Znaczy my to plany mamy, tak? Plany i to takie bardzo ambitne, no bo pamiętajmy, że wchodzimy w rok nieparzysty, a z punktu widzenia i Amber Expo, i miasta Gdańska to jest rok trako, więc bardzo już na starcie ambitny i z olbrzymim
targi
wyzwaniem.
Targi kolejowe dla niewtajemniczonych.
Targi kolejowe, za chwilę po nich Targi Baltexpo, czyli Targi Morskie. W sumie jest dosyć udaną pierwszą edycją po przejęciu przez Amber Expo własności tego tytułu, ale jest wydarzenie, na którym nam bardzo zależy i właściwie wydaje nam się, że to ono jest takim, będzie kolejnym motorem i o tym już dzisiaj mówiliśmy, to jest energetyka na rynku polskim, ale tak patrząc również Morza, basenu Morza Bałtyckiego, nie mamy wydarzenia, które mogłoby być takim Suppliers Day, czyli takim dniem szukania, nazwijmy to, podwykonawców i dostawców dla projektów energetycznych, gdzie można by było spróbować budować klastrowość, czyli zaprosić wszystkich inwestorów i tych inwestorów zaprosić do tego, żeby oni tak naprawdę podzielili się swoimi planami, podzielili się swoimi założeniami inwestycyjnymi, ale także wymaganiami, które są dzisiaj przez nich stawiane. To się dzieje, ale to są zawsze wydarzenia indywidualne, gdzieś przez każdego z nich prowadzone. My uważamy, że dokładnie TRAKO, czyli kolejowe wydarzenie od 30 lat przez nas organizowane, pokazuje, że można tę branżę połączyć, podzielić się swoimi doświadczeniami i podzielić się również swoimi wykonawcami, podwykonawcami, poddostawcami i dostawcami. I to wtedy pozwoli nam wszystkim budować taki rozsądny łańcuch dostaw i zwiększyć wreszcie udział local content, o którym wszyscy mówią, a nikt go nie widział, jak Yeti, dosłownie. Natomiast wydaje mi się, że to jest najwyższy czas trochę odłożyć tą konkurencyjność, trochę odłożyć tą taką dyskusję o wolnych rynkach, o których zaczęliśmy tutaj wcześniej chwilę rozmawiać, że my chcemy zarabiać dużo, ale kupować tanio. Czyli chcemy produkować drogo, ale kupować chińskie. No musimy to zmienić. I między innymi również Power Connect Energy Summit w marcu ma pozwalać nam wszystkim budować ten taki wspólny klaster energetyczny i przemysłowy, bo z tym tak naprawdę się będzie wiązała transformacja energetyczna. O tym wielokrotnie już tutaj rozmawialiśmy, że będzie realokacja pewnych aktywności przemysłu.
Zwłaszcza, że inwestorzy offshore wind twierdzą, że oni bardzo chętnie tutaj oczywiście local content z przyjemnością, tylko że no to jest taka branża, która się u nas nie wykształciła i oni nie wiedzą, a właściwie mają wrażenie, że nasi producenci nie będą w stanie sprostać ich wymogom, a tu będzie szansa, żeby zauważyli, że jednak mogą, a jeśli nasi poddostawcy nie mają pewnych umiejętności, to gwarantuję, że bardzo szybko je nabędą, żeby sprostać tym wymogom. Rumia Invest.
Jeżeli mówimy o local content, to ja mam bardzo duże wątpliwości, ponieważ chociażby w świetle ostatnich informacji, które podały Equinor i Polenergia, że spółką sprzedażową, jeśli chodzi o produkowany prąd z morskich farm wiatrowych, będzie duńska spółka należąca do Equinora, więc z tym local content to troszeczkę wygląda nie tak, jakbyśmy chcieli i o tym się mówi długo. Natomiast jeśli chodzi o plany, no, tak, my też idziemy w kierunku energetyki i tutaj dwutorowo. Pierwsze duże przedsięwzięcie, nad którym zainicjowaliśmy niedawno pracę, to jest stworzenie klastra energii we współpracy z ościennymi gminami, z partnerskimi gminami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powstanie strategia klastra. I tutaj też mocno się koncentrujemy na stworzeniu zielonej certyfikowanej strefy aktywności gospodarczej, ponieważ wiadomo, że przedsiębiorcy za chwilę będą musieli wykazać, z jakich źródeł ta produkcja prądu jest i czy jest to czysta produkcja u nich, czy nie. Więc chcemy im to umożliwić i chcemy tutaj mocno do współpracy wciągnąć gminy Gdynie, Kosakowo, gminę Puck. Rozmawiam i Redę. Rozmawiamy z nimi od jakiegoś czasu. Natomiast druga noga, na której się skupiamy, to jest to, o czym też pan prezes już wspomniał dzisiaj, czyli wykorzystanie środków z KPO, tak żebyśmy byli gotowi w przyszłym roku z pozwoleniem na budowę na nasze Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, czyli projekt, który ma zapewnić kształcenie kadr dla branży offshore wind. Ponieważ cały czas mówimy o tym, że branża będzie potrzebowała, różnie się mówi, od 70 do 30 tysięcy nowych miejsc pracy, to idzie w tysiące, tak czy inaczej. I mocno planujemy, żeby powstał hub szkoleniowy we współpracy z innymi firmami szkoleniowymi. My akurat zamierzamy się skupić mocno na kształceniu młodzieży i praktycznej nauce zawodu, plus część komercyjna, czyli szkolenia techników turbin wiatrowych. W sąsiedztwie powstanie inwestycja, która będzie miała na celu szkolenie zgodnie ze standardami GWO. W związku z tym my bardzo byśmy chcieli i robimy wszystko, żeby w przyszłym roku mieć pozwolenie na budowę, tak, że w momencie, kiedy pojawią się środki, zostaną uruchomione, żebyśmy mieli pełną gotowość realizacyjną i mogli przystąpić już do faktycznej realizacji inwestycji.
I APS.
Ja jeszcze tutaj odnosząc się, tylko gratulować, nie klaszczę się w radiu, więc nie będę klaskała. Super, bardzo mnie to cieszy, ponieważ tutaj też jestem zaangażowana w to szkolnictwo techniczne, widzę, co się dzieje i faktycznie potrzebujemy w Trójmieście właśnie takich procesów. Natomiast jeżeli chodzi o firmę, którą reprezentuję, Advanced Production Systems z Gdyni, my przede wszystkim stawiamy na kontynuację i rozwiązania w rozwoju naszych zaawansowanych technologii, w szczególności naszego systemu Sky Control i oczywiście tych wszystkich, uwzględniając oczywiście te wszystkie zmiany, które następują na rynkach dronów, bo tak naprawdę my musimy tutaj śledzić rynki nie tylko europejskie, ale właśnie przede wszystkim chińskie, bo tutaj patrząc na to, w jaki sposób Chiny postępują z Europą i właściwie ze światem, wykradając pewne technologie i dążąc do doskonałości niskim kosztem, to my cały czas to śledzimy ten rozwój technologii i jak musimy wyprzedzać te rynki, zapewniając tutaj ochronę w tym szerokim spektrum firm, które potrzebują tej ochrony, wychodzić naprzeciw temu i przewidzieć przyszłość, jeżeli chodzi o zaawansowanie tych technologii.
No to same wyzwania na nowy rok. Trzymamy kciuki, żeby wszystkie zamierzenia udało się zrealizować. Zmieniamy temat. Już w najbliższy piątek, Black Friday, okazuje się, że 64,2% ankietowanych zamierza zrobić zakupy w ramach właśnie najbliższego Black Friday. Prawie 19% nie chce skorzystać z tej możliwości, 17% prawie jeszcze nie wie. Jednocześnie 48% badanych konsumentów planuje zakupy wyłącznie online, a 37% z nich planuje połączyć zakupy internetowe ze stacjonarnymi. Autorzy jednego z tych badań ostrzegają przed cyberprzestępcami, którzy szczególnie w tym okresie intensyfikują swoje działania, ale to przecież nie tylko cyberprzestępcy, naciąć się można też i w sklepie stacjonarnym. No to jak nie dać się oszukać na promocję w Black Friday, czy po prostu odłożyć, zachować się bardzo racjonalnie i logicznie i nie robić zakupów tego dnia?
Ja się cieszę, że wprowadzono przepisy, które regulują kwestie wskazywania ceny najniższej z ostatnich 30 dni. Dzisiaj to jestem takim, czy ja przede wszystkim dałam się nabrać w zeszłym tygodniu, żeby był Black Friday.
Tak, Black Week był.
I coś kupiłam. No, jak gdyby nie śledzę tych wszystkich nowinek, po prostu widzę, okej, jest jakaś promocja, chcę coś kupić, cieszę się, że jest coś taniej. Natomiast dzisiaj właśnie przy okazji wyboru kalendarza adwentowego w sieci handlowej na stronie internetowej znalazłam taką przecenę. Dzisiejsza cena 24,90, a z ostatnich 30 dni 14,90, więc to był taki Black Friday, jak gdyby zapowiadający 29 listopada. Przede wszystkim trzeba zwracać na tą transparentność ceny, tak, uwagę. Trzeba sprawdzać też źródła, z których kupujemy, biorąc pod uwagę przestępców, czy to internetowych, właśnie różnego typu oszustów. Warto też zwracać uwagę na to, jak ta cena jest regulowana. Zdaje się, że to tutaj, o czym mówią specjaliści, tak, cena do 10-15% obniżona przy okazji takiej promocji, no to jest oczywiście z korzyścią dla nas i możliwa jeszcze taka do wyregulowania. Natomiast ceny poniżej 30% mogą powodować, no już powinny powodować w nas pewne zaciekawienie, skąd to się mogło wziąć. Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę chociażby ten przemysł włókienniczy, to
sezonowość, 8 sezonów w roku dla odzieży, dla ciuchów, no może powodować, że faktycznie te z poprzednich miesięcy mogą być dużo niższe.
Mhm. Ja myślę, że też musimy postawić na edukację, ponieważ mamy bardzo dużo wyłudzeń i przestępcy, cyberprzestępcy nie śpią. Używają różnych metod i różnych trików, żeby nas podejść. Ja się zgadzam z tym, żeby kupować wtedy, kiedy mamy rzeczywiście realną potrzebę. Ale proszę zauważyć, że tak samo jak w naszej świadomości jest już, to są już zakupy halloweenowe, są zakupy świąteczne, to tak samo, że w naszej świadomości ten Black Friday już gdzieś się tam w naszą świadomość wrył. Ja się sama dałam na to, przepraszam, nabrać. Kiedy mój syn powiedział, że chce kupić wagę łazienkową, więc ja mówię, dobrze jest, będzie Black Friday, to kupimy po lepszej cenie. I potem sama się z siebie śmiałam, że rzeczywiście podprogowo ten przekaz już gdzieś tam jest. I myślę, że to, o czym pani powiedziała, patrzeć, jakie są obniżki, patrzeć, czy strona, która się nam wyświetla, jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, bo te strony potrafią być łudząco podobne do oryginalnych stron, a może się okazać, że są to cyberprzestępcy, którzy chcą wyłudzić od nas pieniądze.
Albo dane.
Albo dane i potem aż strach pomyśleć, co się dalej z tym wszystkim dzieje. Więc edukacja na temat tego, jak zachować bezpieczeństwo w sieci. A z drugiej strony, sama się przekonałam, kupując synowi hulajnogę ostatnio, że zakupy w sieci są dużo bardziej korzystne, ponieważ bez problemu możemy zwrócić towar w ciągu 14 dni, nie podając przyczyny. A w sklepie stacjonarnym to już nie wygląda tak łatwo, więc te zakupy w sieci są łatwe, przyjemne i mają wiele korzyści, natomiast też powodują wiele zagrożeń, na które musimy być czujni. Mm-hmm.
No ja mam szczęście w nieszczęściu. Moje dzieci uważają, akurat i rodzina, że to jestem nieszczęśliwym boomerem, bo znajduję się w tej grupie 20%, która tak naprawdę nie ma żadnej determinanty, a może nawet 40, tak? Bo mogę powiedzieć, że nawet nie planuję żadnych zakupów na Black Friday z prostej przyczyny, po prostu dlatego, że ja planuję zakupy raz, dwa razy w roku. I to jest, i nie lubię robić zakupów. To jest jakby pierwsza rzecz. One mnie denerwują.
Ale żona robi.
Żona tak. No, dziewczyny moje, mam trzy córki, też robią. Natomiast.
To jest komu załatwiać jest te sprawy.
Jest dyskusja, oczywiście prowadzimy i myślę, że to jest jakby klucz. I to wróciłbym do tej edukacji, że tak naprawdę powinniśmy mniej być deklaratywni, bardziej realni. To znaczy, my bardzo często deklarujemy, że jesteśmy ekologiczni. Używamy wielokrotnie różnych produktów i tak dalej, ale finalnie wydajemy, konsumujemy ponad miarę. I to jest, myślę, że dzisiaj to jest ta dyskusja, którą pewnie trzeba prowadzić w szkole, w domu, czy to potrzebujemy. I często to się nie kończy miłą rozmową, bo pewnie są i spory oparte o tę przestrzeń. Natomiast wydaje się, że musimy stawiać opór. Znaczy, dla nas dzisiaj jest olbrzymim wysiłkiem postawienie oporu przed marketingiem, marketingiem podprogowym, marketingiem właśnie cyfrowym, tak, który po prostu nas puszuje na każdym kroku przez nasze telefony i sieci. To jest olbrzymie wyzwanie. Natomiast oczywiście ja myślę, że to jest, też rozmawialiśmy o tych jakby zachowaniach konsumenckich i producenckich, tak? Czyli my chcemy zarabiać dużo, a wydawać mało. No, musimy nad tym zastanowić, tak? Znaczy, kto ponosi koszt tej redukcji ceny? Czy to czasami nasz producent, który jutro nie wypłaci nam już pensji, bo będzie redukował zatrudnienie, bo musi ktoś sprowadzić z Chin, bo jest taniej. Znaczy, naprawdę w tym wszystkim to jest tak skomplikowany proces, że warto czasami się zatrzymać i zastanowić, kto poniósł koszt tej redukcji ceny? Czy to naprawdę nie jest producent? Bo sieć nie dołoży. Sieć nie ma takiej opcji. Handel zawsze od Fenicjan był oparty na tym, że tam była marża. I kto nie robił marży, ten nie żył w handlu. I na handlu zawsze się żyło najlepiej, bo jest najmniej stałych kosztów tak zwanych. Tak? Natomiast czy producent nie dokłada do tej naszego poczucia satysfakcji i zaspokojenia naszej nadmiernego konsumpcjonizmu. No, myślę, że to musimy rozpatrywać w ten piątek, stojąc przed tą półką albo przed ekranem, kiedy nam się wyświetli 36. reklama RTV AGD.
No, okay. Ja, proszę bardzo.
Ja jeszcze chciałam dodać, że tak a propos edukacji, to bez oczywiście spoilerowania, na jednym z największych portali streamingowych jest świetny serial Kup Teraz, gdzie wypowiadają się wielcy handlowcy tego świata, między innymi Amazon, firmy sportowej Adidas, w której można zobaczyć tak naprawdę, jak działa nasz umysł poprzez oczywiście zaangażowanie marketingu, socjologów, jak buduje się markę, jak robi się reklamę, więc polecam.
A ja chciałam z kolei przestrzec przed inną sytuacją, mnie się taka zdarzyła, bo ja niezależnie od tego, czy jest Black Week, czy Black Friday, to i tak zawsze kupuję małe upominki naszym dziewczynom w rodzinie na 6 grudnia, w związku z czym i tak to jest, przypada na ten okres, że jeżeli chcę zdążyć, żeby towar przyszedł, no to muszę to zrobić mniej więcej w tym okresie Black Friday. No i zawsze kupuję kosmetyki, wiem z jakiej firmy, ale oszuści też chyba zauważyli, że kobiety kupują w tym czasie kosmetyki, więc na mojego wykradzionego maila, bo wiem, że niestety został wykradziony, gdzieś tam kursuje pewnie w po ciemnym internecie, w dark webie, otrzymuję informację, no, czy życzy sobie pani, a nie, przyszła faktura, proszę o kliknąć na link i rzeczywiście jest jakaś tam firma kosmetyczna, której nie znam, ale mogę mieć jakby wrażenie, że jest to firma kosmetyczna, matka wielu innych firm kosmetycznych, w których ja zarabiam, więc tutaj przestrzegam. Wyrzucić takiego maila od razu i w nic nie klikać, proszę państwa, bo klikniemy i stracimy wszystko.
Tylko się cieszyć, bo koleżanka powiadomiła mnie w zeszłym tygodniu, że otrzymuje maile od zakochanego w niej chirurga plastycznego ze Stanów Zjednoczonych, więc
no to jest nagminne.
Lepiej wyczuć, że ktoś potrzebuje kosmetyków niż operacji plastycznej.
Wojskowi, chirurdzy plastyczni, to jest nagminne, tak. Jeszcze zawsze wdowcy albo rozwiedzeni i bardzo przystojni.
No mnie się jakiś maharadża trafił.
Trafiają się też takie wyłudzenia. Ostatnio wśród znajomych mieliśmy miejsce, gdzie na Blika prośba poprzez wykradzione konto i Messengera okradziono młodego człowieka z całej wakacyjnej, z całych wakacyjnych zarobków, więc myślę, że to warto o tym mówić dużo, zwracać na to uwagę i przestrzegać. Nie odrzućmy automatyzmy. I Black Friday też odrzućmy automatyzm zakupowy. Bądźmy świadomi, co robimy.
I na koniec już króciutko. Rośnie liczba dłużników alimentacyjnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Tam są zgłaszane długi przeterminowane. I uwaga, jest prawie 300 tysięcy dłużników alimentacyjnych. Są oni winni swoim dzieciom 16 miliardów złotych. Średnie zadłużenie na jednego dłużnika to 54 tysiące złotych, tak około. Pomorzanie są winni swoim dzieciom 1 200 milionów złotych. Na szczęście nie jesteśmy na pierwszym miejscu. Na pierwszym są mieszkańcy Mazowsza, ponad 2 miliardy. Dlaczego w ogóle my mamy z tym problem? Czy na niepłacenie alimentów jest przyzwolenie społeczne, również pracodawców, którzy pomagają?
Znaczy, ja myślę, że musimy wzmacniać na pewno mechanizmy ściągalności alimentów. Proszę zobaczyć, że w dużej większości są to mężczyźni dłużnicy.
99%.
Tak, więc, ale jeżeli te mechanizmy wzmacniania ściągalności nie są skuteczne, to może trzeba się zastanowić, jak wspierać samotne, samodzielne matki, żeby nie musiały tak bardzo liczyć na te alimenty, które i tak do nich nie spływają. Przypomina mi się tutaj taka próba bardzo głośna, 2 lata temu to chyba było, odebrania możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem przez samotne matki. I tylko i wyłącznie silny głos środowisk kobiecych i środowisk związanych z kobietami sprawił, że odstąpiono od tego bardzo szkodliwego, krzywdzącego pomysłu. Cieszę się bardzo, że pan marszałek powołał Pomorską Radę do Spraw Kobiet. której mam zaszczyt być członkinią, takimi tematami będziemy się zajmować również. W jaki sposób wzmacniać samodzielne rodzicielstwo i samotne matki, żeby nie musiały liczyć na tych byłych partnerów, którzy niekoniecznie się poczuwają do tego, żeby, żeby wspomóc swoje dzieci. I w tym kierunku bym poszła.
Mhm. Ja tu, jako że no, troszeczkę miałam do czynienia z tym zapleczem socjalnym w socjologii, jak gdyby tą psychologię rozumiem, w tym przypadku i tym konkretnym zapytaniu i dotowaniu z państwa, zwróciłabym uwagę na to, że ci mężczyźni często, są to młodzi mężczyźni w wieku między 18 a 25 rokiem życia, zgodnie ze statystykami, wpadają w pewną spiralę, w spiralę długu. I częściej uciekają się od płacenia, ponieważ ten dług cały czas rośnie. I rośnie nie tylko dług alimentacyjny wobec rodziny, którą założyli,
ale też
pozostawili,
inne długi.
Ale też inne długi, między innymi długi urzędowe, tak? Więc tutaj wsparcie dla...
I ostatnie zdanie dla mężczyzny.
Dla mężczyzny. Znaczy, po pierwsze uważam, że... ja bym się nie skupił, że to są tylko mężczyźni,
minuta.
Bo to generalnie taki jest stereotyp. Natomiast no, dług alimentacyjny...
Takie są dane,
takie
nie,
są dane statystyczne ale, przy miliardach złotych.
Chodzi mi bardziej o to, że w tym kierunku zmierzamy swoją aktywność. Natomiast ja uważam, że po pierwsze, jeśli ktoś nie bierze odpowiedzialności za siebie, mówię o tych mężczyznach, bo właściwie nie nazywam ich mężczyznami. Bo w mojej ocenie, jeśli jesteś mężczyzną i bierzesz odpowiedzialność, to musisz tę odpowiedzialność do końca realizować. Tak? I tu jest chyba największy problem, że my bardzo często gubimy naszą odpowiedzialność.
I więcej nie powiemy, ponieważ czas nam się skończył. Przepraszam. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest, Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Gościom serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.